Dzień dobry, mamy 7 grudnia 2025 roku i zaczynamy 127 odcinek Stacji Ateizm. Nie było nas chwilę, na pewno się stęskniliście, więc witam dzisiaj ja, Marcin Jacek i...
Adrian Michadwielak, witamy serdecznie, my też się stęskniliśmy.
Stęskniliśmy się za wami, więc przechodzimy od razu do sedna. Dzisiejszym tematem od naszego odcinka będzie świeckość państwa, a właściwie pytanie, czy ta świeckość państwa w ogóle jest tematem, który nie podlega negocjacjom, bo uznaje się je za pewien dogmat wynikający między innymi z konstytucji, ale czy na pewno to jest temat, który nie trzeba przedyskutować jeszcze raz, bo może znajdą się ludzie, i wiemy, że są tacy ludzie, którzy uznają, że świeckość państwa jest błędem, że państwo jednak powinno być bardziej religijne, być bardziej oddane pewnym wartościom wynikającym wprost z Pisma Świętego. I co, Adrian, o tym sądzisz? Czy to jest temat, na który w ogóle warto dyskutować?
Myślę, że jak najbardziej jest to temat, no, o którym warto dyskutować. Zwłaszcza, że no, tak jak mówisz, wiele jest głosów i myślę, że ostatnimi czasy są one nawet głośniejsze, zwłaszcza po tym, jak na przykład Telewizja Republika stała się bardziej popularna, że wielu ludzi wolałoby, żeby nawet wpisać do konstytucji to, że pewne normy religijne powinny być normami prawnymi w naszym kraju. No, mi osobiście się to nie podoba, ale pytanie nadal pozostaje w mocy, czy no, to, żeby państwo było świeckie jako dogmat, jako podstawa funkcjonowania prawnego jest czymś tak istotnym, czy jednak niekoniecznie. Bo moim zdaniem, nawet jeżeli chcemy, czy na przykład demokratycznie byśmy tak głosowali, tak, bo powiedzmy, że większość Polaków to katolicy i oni by tego chcieli, żeby pewne normy religijne obowiązywały prawnie w naszym kraju, no to nadal, jeżeli to państwo jest świeckie, a nie jest teokracją, no sprawia, że nie wiem, możemy tutaj wprowadzić tolerancję religijną i nie prześladować innowierców, czy coś tego typu. A chcąc je zrobić full religijne, najprawdopodobniej musielibyśmy dyskryminować osoby innych wyznań.
Więc ja tutaj się wcielę w rolę adwokata diabła i zapytam tak, czy wpisujemy do naszej konstytucji oddanie zasadom wiary katolickiej? Mamy wtedy dla osób wierzących pewny niepodważalny fundament, który całe państwo się do tego stosuje. Nie mamy problemów z wyborem systemu wartości, nie mamy problemów światopoglądowych czy tej wojny kulturowej, powiedzmy, nazwijmy tak, bo mamy jasno określony cel, który przynajmniej deklaratywnie większość Polaków wyznaje. I czy to nie poprawiłoby kondycji naszego państwa? Czy jeśli posłowie, na przykład, czy senatorowie, byliby zmuszeni do przestrzegania pewnych norm religijnych danych od góry, czy to nie poprawiłoby jednak jakości tej debaty publicznej i jakości życia społecznego?
To jest trudne pytanie, bo tutaj musielibyśmy się bardzo mocno wgłębić, o jakich normach konkretnie mówimy, bo jeżeli opieramy się tylko, nie wiem, na przepisach dekalogu, to jest zbyt mało precyzyjne, tak? I tak byśmy musieli do tego dorobić jakieś prawo bardziej szczegółowe, gdzie też wiele tych przepisów religijnych jest po prostu anachronicznych i nie pasowałoby do dzisiejszych czasów. Więc prawo w takiej formie ramowej po prostu byłoby zbyt mało szczegółowe, tak? By po prostu nie działało. Natomiast kwestia tego, że musielibyśmy i tak sporządzić jakieś inne, bardziej szczegółowe prawo, czy to się różni czymś od sytuacji, w której prawo nie podlega tej religii? I ja myślę, że w momencie, kiedy jej nie podlega, to też jest więcej płaszczyzn krytyki tego prawa i możemy je formułować lepiej po prostu. A tak pewnych rzeczy nie możemy wprowadzić, bo nam religia nie pozwala.
No właśnie, i czy tutaj nie jest problem z prawem jako takim, że jeśli uznajemy je za tylko i wyłącznie wytwór ludzki, czy niezbyt łatwo można je podważyć? To obserwujemy tak naprawdę obecnej sytuacji prawnej w Polsce, że tak naprawdę nikt teraz nie wie, kto, czyj jest, gdzie sędzia, który sędzia, neo, paleo i tak dalej. Prawo jest podważane na każdym kroku przez różne osoby z różnych stron i czy prawo dane od Boga nie będzie tym prawem bardziej stabilnym, bo już go tak wtedy nie podważysz.
Akurat w sytuacji, którą przywołałeś a propos neo czy paleo sędziów, no myślę, że poziom możliwości podważenia prawa jest identyczny, ponieważ po prostu paleo sędziowie mówią, że to oni są od Boga i neo sędziowie mówią, że to oni są od Boga i którzy są, tak? Więc jesteśmy
no
dokładnie w tej samej sytuacji.
I wtedy mówimy, gdzieś mamy wasze przepisy, nami rządzi papież i Roma locuta causa finita. Możemy się odwołać do wyższej instancji.
No to teraz możemy się odwołać do Trybunału w Unii Europejskiej. Też jest wyższa instancja.
Połowa tego nie uznaje, a połowa to uznaje.
No to tak samo połowa niewierzących może nie uznawać boskiego prawa.
No to wtedy mamy przećwiczone przez wieki rozwiązania pod tytułem zaostrzony pal. Wszystko da się rozwiązać.
Albo dobrze i równo ułożony stosik, tak?
Albo dobrze i równo ułożony stosik. Ale tak już nie żartując sobie z tego, są w Polsce pewne środowiska, które uznają, że prawo jako takie, jeśli nie jest dane od Boga, jest słabe, bo tak jak mówiłem, można je podważyć. Bo jeśli mamy nawet prawa człowieka, załóżmy ten najwyższy poziom prawa, jakie uznajemy, dalej są spisane przez ludzi. Przez ludzi, którzy mogli się pomylić, mogli coś źle wymyśleć, mogli nie tak zinterpretować pewne zjawiska i dalej je można podważyć na tym sposobie. I według mnie to też jest zdrowe podejście, bo dogmatyczna wiara nawet w prawa człowieka no, zabija wszelką dyskusję. To prawa człowieka nie są dogmatem, są pewną umową społeczną. I jeśli zastąpilibyśmy to prawem boskim, to wtedy dopiero byśmy mieli pewien dogmat, którego nie można podważyć, który
no właśnie
jest. Ale czy to nie byłoby wtedy skuteczniejsze? Czy to wtedy faktycznie...
No, ale ja myślę, że to by było wtedy wadą, a nie zaletą, że czegoś nie można podważyć. Bo jeżeli mamy prawo, które według nas działa źle i jest ono dane przez ludzi, możemy je zmienić. A jeżeli jakieś prawo według nas działa źle, bo nie wiem, sytuacja się zmieniła, nie wiem, mieliśmy prawo nakazane przez Boga, że mamy w czerwcu chodzić w krótkich spodenkach, a zmienił nam się klimat, w czerwcu jest minus 20. Jeżeli to był ludzki przepis, możemy go zmienić. Jeżeli był boski, musimy w minus 20 chodzić w bokserkach, tak? Bo takie było prawo boskie. Więc to, że ono jest niepodważalne, to dla mnie jest wada, a nie zaleta.
No tak, tylko znowu, jeśli ludzie... Bo tu jest kwestia tego samego postrzegania prawa. Tu już naprawdę nie jest istotne, czy Bóg istnieje, czy nie. Ważne jest, czy ludzie wierzą w to, czy istnieje, czy nie. I jeśli mamy pewne niepodważalne dogmaty, i tu mówimy o konkretnej rzeczy, o Polsce i o katolicyzmie, o katolickim Bogu, więc tutaj są znane już pewne te ramy, które mogłyby powstać, jak na przykład wpisanie do konstytucji nie zabijaj, oznaczające całkowity zakaz aborcji. Dajmy ten przykład, nie? I jeśli większość społeczeństwa uzna to za niepodważalne boskie prawo, to wszelkie dyskusje umilkną i być może z pewnej perspektywy, bardzo specyficznej perspektywy, to zapewni jakąś społeczną stabilność.
I tak i nie, bo też w tym momencie, kiedy nie będziesz mógł podważyć tego prawa i nie będzie żadnych wyjątków, tak, no bo tutaj wpisujemy na sztywno i na przykład nie bierzemy pod uwagę tego, że możemy nie zabić, nie spowodować aborcji, tak? Ale umrze kobieta, więc tak zabiliśmy jedno życie, nie dokonując aborcji, więc czasami to nie jest taka prosta sprawa, ale no zawsze będą ci, którzy po prostu podniosą bunt. Więc tu mamy, znowu wracamy do tego problemu tych stosów, tak? Że jedynym sposobem na tłumienie buntu nie ma, że okej, tutaj zmienimy ustawę, będziemy renegocjować, zróbmy referendum, cokolwiek, mamy milion pokojowych rozwiązań, jeżeli ustaliliśmy to przez ludzi, a jeżeli jest to sztywne, boskie, niepodważalne, to dosłownie nie mamy nic do zrobienia, możemy jedynie no, siłą to wymusić, tak?
Okay,
mamy dużą legitymizację tego, żeby to wymuszać siłą, jak najbardziej, no ale dalej pozostaje to tylko jako rozwiązanie siłowe.
No, to jest dobry punkt, bo tak też uważam, że możliwość sprzeciwienia się i niespłynięcia na stosie jest takim wentylem bezpieczeństwa, jaki mamy w demokracji. Bo jeśli ludzie mają możliwość wyrażenia sprzeciwu w inny sposób niż zbrojny bunt, to z niego będą chętnie korzystać. Mogą dołączyć się do jakichś ruchów społecznych, mogą petycje robić, mogą strajkować, mogą w jakiś sposób wyrazić swoje niezadowolenie, a w państwie, które założyło, że jest państwem wyznaniowym, tych możliwości nie ma, no bo tak jak mówiłeś, państwo, które wypełnia ten boski przykaz, musi z samej swojej struktury bronić tego za wszelką cenę. I nie może się zgodzić na sprzeciw w stosunku do tych praw, bo to samo w sobie jest łamaniem tych praw. Bo to właśnie ciekawą w katolicyzmie jest to, że samo sprzeciwienie się boskim prawom jest grzechem, jest złamaniem tych praw. Tam nie ma miejsca na dyskusję z Bogiem, nie ma miejsca na próby zmiany tego, przynajmniej tych głównych, tych najbardziej podstawowych, bo jak doskonale wiemy, Sobór Watykański II wywrócił tak naprawdę to chrześcijańskie podejście do moralności i do wielu spraw do góry nogami, ale Kościół uznaje, że nic się nie zmieniło, że dalej jest tak, jak było od wieków. Bardzo w ogóle ciekawa, ale to już było wielokrotnie omawiane.
Tak, bardzo... Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, chyba że biskup nałoży dyspensę.
Tak jest, tak jest. Nie ma zbawienia poza Kościołem, chyba że stworzymy jakieś kręgi i tak naprawdę wszyscy należą do Kościoła, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. Więc to jest temat, który jest tylko teoretyczny. Można do nas dzwonić, jak w każdym odcinku. Proszę tutaj realizatora, żeby wyświetlił numer. Dzwońcie, porozmawiajmy. Jak macie jakieś ciekawe historie, które się zdarzyły od naszych ostatnich odcinków, zapraszamy.
Tak, opowiadajcie, jak minęły wakacje, czas, kiedy nas nie było, tak? Może
tak.
Może coś ciekawego się wydarzyło.
Jeśli macie argument za tym, że jednak Bóg istnieje, też możemy porozmawiać. Jeśli macie argument za tym, że jednak państwo powinno być państwem wyznaniowym, to też dzwońcie, też chętnie posłuchamy, też chętnie się z tym skonfrontujemy. Więc dzwońcie, no, czekamy właśnie, na wasz telefon.
Też tak teraz mi podsunąłeś pewną myśl, że teraz jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy dobrego argumentu za tym, że Bóg istnieje i rozważamy, czy warto by było, żeby państwo było wyznaniowe, tak, i podporządkowane prawom boskim. Ale co to by było, jeżeli mielibyśmy ten argument? Myślę, że wtedy, jeżeli ten argument byłby niepodważalny, to ja jestem za teokracją, tak? Bo wtedy podstawa do tego prawa jest To niepodważalna, tak? Mamy niepodważalny
tak,
argument.
Tylko, że widzisz, dalej w mocy pozostają te argumenty, które mówiłeś, bo jakbyśmy przeanalizowali te prawa boskie, które teraz mamy, czy ze wszystkimi się zgadzasz? Bo ja nie. Czy no ja się... to, że Bóg istnieje...
W tej takiej prostej formie to się nie zgadzam prawie z żadnym, bo no to... w każdym gdzieś bym widział jakieś wyjątki.
Ale nawet jeśli Bóg istnieje, to czy mamy obowiązek oddawać Mu wtedy cześć? Czy to jest takie pytanie. Załóżmy, że Bóg istnieje, mamy na to niezbite dowody. Czy to nas zmusza do tego, żeby oddawać Mu cześć? Czy bardziej moralne no, mimo wszystko
to zależy,
nie byłoby...
jaki jest ten Bóg.
Taki jak katolicy go opisują. Załóżmy ten przykład.
No,
mamy
to,
katolickiego
no to,
Boga.
To ja bym miał bardzo dobry argument, ponieważ zakładamy, okej, okay, mamy niezbite dowody, katolicki Bóg istnieje i mamy stronnictwo gnostyków, którzy mówią, że istnieje, okej, okay, ale to jest demiurg, nie? To nie jest ten dobry.
No właśnie, to jest, a może on nie jest dobrym Bogiem, tylko jest tym złym Bogiem, tylko wmówił wszystkim, że jest dobry.
No
nie? Więc tak, tu jest taka sama sytuacja. Bóg jest, ma jakieś prawa, ale pytanie, czy te prawa są dobre? Czy mamy obowiązek wtedy za nimi podążać, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy? Ja myślę, że tu akurat, czy Bóg istnieje, czy nie, niewiele zmienia. Ważne jest to, czy ludzie wierzą w to i chcą tych praw przestrzegać.
Mamy bardzo ciekawy komentarz od Gender Woman. A jeśli Bóg istnieje, ale jest ciulem? Czyli no to dokładnie, co powiedziałem, że mamy do czynienia z demiurgiem, tak? Ale nawet w sumie on nie musi być demiurgiem, on może być po prostu samolubny, nie? I tak
dokładnie.
Dla jego widzimisię wprowadza te przepisy, a niekoniecznie
tak
dla
jest
ludzi.
Bóg katolików. No, jest, że wszystko jest stworzone dla boskiej chwały.
No tak.
Bóg stworzył świat, stworzył wszystkich dla swojej własnej chwały, więc jak go inaczej nazwać, jak nie samolubnym Bogiem, który cały ten cierpiący świat stworzył po to, żeby go wychwalał.
Tak, to generalnie nawet w dekalogu, bo katolicy sobie odmawiają dekalog taki skrócony, a jeżeli przeczytać w Księdze Wyjścia pełny tekst, to tam w samym dekalogu bodajże w tym przykazaniu o, że nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, on wprost mówi, jestem Bogiem zazdrosnym. Wprost w dekalogu.
Tak, 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 tak. Tak, dokładnie. Jam jest Bóg zazdrosny, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Jakoś tak było.
To nie, tam jest bardziej rozbudowane, że wynagradza tych, którzy tam mnie miłują do czwartego pokolenia, ale nie, mam w nienawiści tych, co mnie nienawidzą do tysięcznego. Że kara jest dużo grubiej. Nie? Chociaż nie, czy odwrotnie, czy wynagradza grubiej.
Chyba wynagradza grubiej.
No, ale że jest kilka pokoleń jeszcze, nie?
Tak, tak,
odpowiada
tak,
za to.
Tutaj o uczciwości też średnio można mówić, no ale... I wracając do tematu, bo jest jeszcze jedna rzecz, która jest już od początku właściwie naszej II Rzeczpospolitej, czyli taka zbitka, Polak znaczy katolik. Jest też używana przez pewne środowiska dalej. I czy w ogóle jest w tym jakiekolwiek ziarno prawdy? Bo ja rozumiem, może na początku II Rzeczpospolitej, gdzie podziały religijne były de facto podziałami narodowościowymi, bo jak byłeś katolikiem, to byłeś Polakiem, jak byłeś tam prawosławny czy grekokatolicki, to najpewniej byłeś Ukraińcem, Białorusinem czy innym Rusinem, jak byłeś protestantem, to najpewniej byłeś Niemcem i tak dalej. Już nie wchodząc w kwestie nacjonalizmu i tak dalej, czy współcześnie ma to w ogóle jakiś sens? Bo ja jestem bardzo sceptyczny do tego.
No i ja nawet byłbym sceptyczny co do kategorii Polaka obecnie, bo może, chociaż to też praktycznie nigdy nie była prawda, że jesteśmy jakimś narodem takim monokulturowym, że tak to nazwę. Bo też historycznie, no Rzeczpospolita przed rozbiorami obejmowała kilka narodów, które obecnie mają tak jakby oddzielne kraje, tak? Mamy zupełnie inny podział geograficzny, ale no, ta ludność się mieszała, więc Polska jest wielokulturowa, wieloetniczna. Może nie aż tak jak Stany czy coś, ale i religijnie, i właśnie etnicznie, jeżeli chodzi o pochodzenie, no to ciężko jest powiedzieć, kto to jest Polak na dobrą sprawę, a tym bardziej wywieźć to od katolicyzmu.
No tym bardziej. Niech wżdy narody postronne znają, iż Polacy nie gęsi swój język mają. Napisał to kalwinista, nie katolik.
Tak.
Ojcem języka polskiego tak naprawdę nie jest katolik. I
no czy... tak, jeżeli kierowalibyśmy się katolicyzmem tak jak był, nie było żadnej schizmy, żadnego protestantyzmu, no to mówilibyśmy być może po łacinie, być może po francusku.
Mhm.
Ale po polsku niekoniecznie. To był no język wieśniaków tak. Tam gdzieś.
No tak, tak.
Nie bardzo promowany.
Jako w pewnym momencie, jako język elit obowiązujący. No tak, no tutaj jak jest komentarz od Adama Wiśniewskiego, samo pojęcie narodu jest dosyć późnym. No,
no tak.
To naród to nie jest... coś, co było od zawsze. To jest dosyć późny wymysł, konstrukcja. Dosyć późna konstrukcja, zwłaszcza jeśli mówimy o narodzie dotyczącym całości społeczeństwa, bo myślę, że można byłoby się pokusić, znaczy, że...
Teoretycznie sam termin narodu jest nieco starszy, natomiast to, o czym była tutaj mowa, to państwo narodowe. Tak, to jest bardzo świeży twór.
No bo myślę, że można byłoby o narodzie szlacheckim mówić, już dużo wcześniej, ale to był drobny wycinek mieszkańców danego terytorium, który miał jakąś siłę polityczną i jakieś połączenia kulturowo-społeczne z tym państwem, a cała reszta po prostu nosiła wodę i orała pola. No i nawet nie wiedziała, że jest członkiem jakiegoś państwa. To nawet w II Rzeczpospolitej była całkiem spora grupa narodowa, powiedzmy, określająca się jako tutejsi. I tak byli pisani w różnego rodzaju spisach, jako tutejsi. Ludzie, którzy nie czuli się częścią narodu, czuli się po prostu częścią swojego miejsca zamieszkania.
No tak.
Mhm. O, to jest piękny cytat. Ciekawe, co o tym powiesz. Protoplastą Słowian i Polaków jest Jafet, syn Noego. Państwo polskie jest opisane w Biblii. Blondi, zadzwoń do nas, bo naprawdę chcemy się dowiedzieć więcej.
To ja mogę tutaj przywołać a propos Jafeta ciekawą książkę, fantastyka oczywiście, Angelologia Daniel Trussoni, gdzie jest właśnie powiedziane, że po to był zesłany, po to, żeby, tak jak tam w Biblii jest opisane, że tam rodzili się olbrzymi, bo tam synowie Boga spółkowali z kobietami, coś takiego, jest taki cytat z Księdza Rodzaju. No i że ponoć po to był po to, żeby ich wytłuc, ale Jafeta podmienili na jednego z aniołów i tam potem dzieją się różne ciekawe rzeczy.
Taka a ja już wiem, o co Blondi może chodzić. Przecież jest gdzieś tam w Biblii napisane, że przemawiał Jezus z Łodzi. Łódź, jak wiadomo, leży w Polsce, tak. Nie?
No tak.
To na pewno o to Blondi chodziło. Ale jak mówię, zadzwoń do nas, z chęcią porozmawiamy o biblijnym pochodzeniu państwa polskiego.
Tak, no Maryja jest pod Częstochowy, no przecież.
No oczywiście, no przecież każdy widział, nie?
No tak.
Mhm. Mamy w Polsce pewną dyskusję, pewien problem właśnie z tym, chociaż myślę, że on jest przez wiele środowisk jednak trochę zbyt rozbuchany, bo mam wrażenie, że całe społeczeństwo jako takie jednak jest mocno przyzwyczajone do tego, że mamy państwo świeckie, a nie państwo wyznaniowe, że jednak ta wolność religijna, która tak naprawdę jest zagwarantowana w Polsce od XVI wieku, aktem Konfederacji Warszawskiej, więc to też nie jest wymysł współczesnych lefaków i masonów, przynajmniej w Polsce. My tutaj w naszym kraju, w naszej kulturze tą wolność religijną od naprawdę długiego czasu przynajmniej próbujemy zachować. Bywało różnie, ale, ale staramy się. Widzę, że mamy telefon, więc proszę bardzo realizatora o włączenie telefonu na linię. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Kto do nas dzwoni?
A to dzwoni Mike Carter, czyli jeden z hostów.
Oj, jakie zdziwienie. Cześć Michał. Co tam?
Tak, dzwonię, ponieważ uznałem, że w takiej roli też mogę czasem wystąpić i nie będzie tu nic złego w tym. Bardzo fajny odcinek, co prawda oczywiście miał się odbyć troszkę inny odcinek ze światusami, ale niestety tutaj nie zatrybiły do końca terminy. To tak ja od razu wytłumaczę też, bo biorę też udział w tym odcinku, tylko jako realizator. Natomiast jest to temat, który jest poruszany, jest moim zdaniem bardzo ciekawy, bo on się, jak tylko zbliżają się jakieś święta, również te powiedzmy, znaczy przede wszystkim te, które są takim, no cóż, w naszym społeczeństwie takim w zasadzie sznytem całkowicie konsumpcyjnym, no bo do tego to właściwie już w tym momencie zeszło, że święta Bożego Narodzenia zaczynają się zaraz po dniu zadusznym, po wszystkich świętych, czy po Halloween właściwie. Już mamy w sklepach dekoracje, już mamy, niektórzy już nawet choinki w domach mają i tak dalej. Wy poruszyliście temat od takiej strony, że czy ważne by było to, czy jest Bóg, czy nie ma Boga. No tu jest kwestia jeszcze, jaki Bóg, prawda? No bo w islamie, powiedzmy, świąt Bożego Narodzenia nie ma, prawda? Ale tutaj wydaje mi się, że ci akoliści, tacy, którzy jakby przemawiają w tym kierunku, że to wszystko musi być podporządkowane jakimś tam normom, tradycjom religijnym, bo to właściwie są tradycje. W Ewangelii nie ma nic na temat jedzenia chrzanu, nie ma nic na temat święcenia pokarmów w koszyczku, nie ma nic też nawet o choince, prawda? Ani o prezentach, ani o aniołku czy świętym Mikołaju. Tego w Ewangelii nie znajdziemy. To jest tradycja, która wyrosła na pewnych motywach chrześcijańskich.
I no też nie do końca, jakby tam się bardzo mocno...
Oczywiście, ale mówimy na motywach, nie na samym chrześcijaństwie, tylko na motywach, prawda? Taki suchar w tym momencie wrzucę, bo mówiłeś, że Jezus był z Łodzi. Ja słyszałem z kolei co innego, że Jezus był Ukraińcem. Dlatego, że przecież w kolędzie się mówi, chodźmy wszyscy do Jezusa i panienki, prawda? Nazywał się i panienko, więc był Ukraińcem.
No tak.
Prawda? No. W każdym razie chodzi mi o to, że w jakimś sensie, i można się na to zrzymać, ale jest to w pewnym sensie prawdą, ja będę trochę takim adwokatem diabła, że jednak ta warstwa kultury, którą mamy w Polsce, czy w krajach Europy Zachodniej, nawet Wschodniej, że ona ma jednak podłoże chrześcijańskie. Ona ma podłoże chrześcijańskie. Ona nie ma tylko i wyłącznie podłoża chrześcijańskiego, jak niektórzy apologeci prawej strony by chcieli twierdzić, ale ma również podłoże chrześcijańskie. No i to podłoże chrześcijańskie ukształtowało te tradycje. No, to, że chrześcijaństwo zainkorporowało przesilenie zimowe, no to wiadomo, prawda? No bo to jest taka część roku, że każda kultura w zasadzie w każdym czasie w jakiś sposób celebrowała ten moment, kiedy przybywało dnia. No i oczywiście, że chrześcijaństwo musiało zainkorporować do siebie ten fakt. Tak powstało święto Bożego Narodzenia. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie. Ale ja bym chciał wrzucić takie pytanie i może ktoś się jeszcze wypowie, bardzo zachęcam. Czy fakt, że chrześcijaństwo, jakaś tam tożsamość chrześcijańska, czy katolicka, czy protestancka, bo mówimy też w ogóle o całości Europy jakby, czy ona jest dostatecznym powodem do tego, żeby wymuszać na ludziach chrześcijański kod funkcjonowania w społeczeństwie? bo to nie tylko chodzi o, o święta, to jest tylko taki kazus jeden. Natomiast ja powiem jeszcze tylko króciutko, jako jeszcze host i członek stacji Ateizm, że zaczynamy dzisiaj siódmy sezon. Ja bardzo wszystkich proszę o udział, o to, żeby dzwonić, bo wy też tworzycie ten program. Tworzą go również słuchacze. W tym sezonie będzie trochę nowości, będziemy wrzucać materiał offline'owy również. Odnoście się do niego, komentujcie go, szerujcie i tak dalej. Już niedługo wjedzie pierwszy materiał offline'owy. Było na początku, widziałem pytanie o Karola Fiałkowskiego i o Łukasza Wybrańczyka. Tak, mamy takie plany. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ osoby, o które ten ktoś pytał, już nie pamiętam kto, bo to było chyba jednym z pierwszych postów na czacie. Karol i Łukasz to są bardzo zapracowane osoby. I że tak powiem, trzeba się też w tym zakresie jakby no liczyć z pewnymi ograniczeniami, ale oczywiście planujemy to. Planujemy też również inne rzeczy. Także stay tuned i wszystkiego dobrego. To by było na tyle ode mnie i pozdrawiam oczywiście całą ekipę i wszystkich słuchaczy.
Dzięki, Michał.
Dzięki, Michał, tak, dokładnie. Ja tu jeszcze bym tak nawiązał do tego, co Michał mówił o tym, że święta są komercyjne i tak wcześniej już mamy te choinki w sklepach i tak dalej. To mi tutaj pojawił się w głowie obraz, że wyjeżdżają ciężarówki Coca-Coli. To jest początek okresu świątecznego. Bo no, to, jaki mamy wizerunek świętego Mikołaja, został wykreowany przez Coca-Colę. Dlatego on ma czerwono-białe barwy jak logo Coli. W
no,
latach 60. czy 50.
Dokładnie.
Coś takiego.
Dokładnie.
To jest wizerunek z reklamy Coca-Coli.
Tak, no. Pamiętam, jak
ten Mikołaj oryginalny taki, ten święty, no to był biskup, tak, ubrany no, w tą mitrę.
Ja
i
pamiętam,
tak dalej.
Jak dzieckiem byłem, ile mogłem mieć, 7-8 lat, to w naszym kościele były Mikołajki i właśnie był facet przebrany w takie szaty a la biskupie, żeby właśnie pokazać, że to nie jest ten czerwony krasnal, tylko biskup z Miry, ze współczesnej środkowej Turcji, z tego co pamiętam. Ale nawiązując do tego, co mówił Michał, mamy ciekawy komentarz, z którym ja osobiście nie wiem do końca, co zrobić, ale może wspólnymi siłami damy radę go rozszyfrować. A czy ateiści mają wystarczające powody, aby wymuszać na Kościele, że ma niczego nie wymuszać na innych? Czy niestety wam nie po drodze z logiką? Z tego, co rozumiem, chodzi o to, czy jako ateiści mamy wystarczająco dobre powody, żeby stwierdzić, że Kościół nie ma racji. Nie wiem, czy tak można by to tak sparafrazować.
Znaczy, no, ja to rozumiem może delikatnie inaczej, że dla mnie tutaj husarz tak jakby sugeruje, że my mówiąc, że państwo ma być świeckie, twierdzimy, że wpływ Kościoła ma być zbanowany. Tylko że my nie twierdzimy nic takiego.
Ale my że twierdzimy, że Kościół nie ma prawa niczego wymuszać na innych. Ja tak
znaczy wymuszać, tak, ale...
Bo tu jest, wiesz, no w komentarzu jest wprost wymuszać. Ja tak uważam, no tak, że Kościół nie ma prawa wymuszać na przykład chodzenia w niedzielę na mszę. To są pewne podstawy świeckości państwa, które uznaliśmy jako, tu na początku naszej rozmowy, jako korzystne dla społeczeństwa. I w tym wypadku uważam, że no nie ma prawa wymuszać, tylko tutaj zostaje pierwsza część tego pytania. Czy mamy wystarczające powody, żeby tak sądzić?
Tak, mogę podać taki powód i odwołam się tutaj do filozofii Immanuela Kanta i jego to twierdzenia, tezy, Rozpisywał się o tym na temat tolerowania nietolerancji, że jeżeli będziemy tolerować nietolerancję, to no, sama idea tolerancji upadnie. Więc w taki sam sposób możemy wymuszać to, żeby nikt niczego nie wymuszał. Mm-hmm. To jest mniej więcej ten sam case.
Okej. Okay. No dobrze, no to jest kwestia filozoficzna od Kanta. Bardzo dobre podejście, czyli że samo wymuszenie na kimś czegoś jest, może być złe samo z siebie. Tylko z drugiej strony państwo też wymusza pewne działania, pewne postawy i czy wszystkie możemy jako obiektywnie dobre powiedzieć? No to zależy pewnie od państwa, nie?
A czy i tutaj się kłania trójpodział władzy, możliwość odwoływania się do wyższej instancji i tak dalej. No mamy tak. pewne zabezpieczenia, dzięki którym państwo, no zgadzamy się na to, żeby wymuszało, nie wiem, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i policja tam dawała mandaty, ale gdybyśmy się nie zgadzali, mamy sposoby na to, żeby to zmienić.
Dokładnie i tutaj widzę, że Husarz kolejny komentarz rzucił. Aha, okej, czyli sami wymuszacie na kościele, że nie ma prawa narzucać innym chodzenia na mszę. No czyli sami coś wymuszacie, że czegoś nie wolno robić. To jest dokładnie co Adrian mówił. No, czy możemy tolerować nietolerancję? Druga sprawa jest to, co też przed chwilą zostało poruszone i co też mówiliśmy wcześniej. Kościół ze swojej struktury uznaje się za nieomylny. Jeśli mówi głosem Boga, znaczy, że nie ma innej prawdy. Jeśli nie uznajemy istnienia Boga, a nawet jakbyśmy uznali, to można się z tym dyskutować, to nie mamy podstaw do tego, żeby stwierdzić, że Kościół jest faktycznie nieomylny. Z perspektywy ateistów czy ludzi świeckich, niewierzących, albo nawet wierzących, ale w inne religie, Kościół katolicki jest po prostu stworzony przez ludzi razem z ludzkimi błędami. Jeśli damy Kościołowi możliwość uzurpacji stanowienia prawa i wymuszania na innych, złożymy to tak naprawdę w ręce garstki oligarchicznej grupy książąt Kościoła, papieży, kardynałów i tak dalej, możliwość decydowania o innych ludziach, a tak naprawdę oni nie będą mieli do tego żadnego mandatu oprócz tego, co sami sobie nadali. Tu system, w którym żyjemy, jest o tyle lepszy, że mimo swoich wielu wad jest związany z wieloma bezpiecznikami. Mamy w systemie sporo bezpieczników, mamy możliwość protestowania, wypowiadania się, krytykowania pewnych działań. Nieważne jak silna jest pozycja rządu, dalej ją mamy, a w przypadku, kiedy to Kościół miałby tą władzę, stracilibyśmy ją, bo musielibyśmy się sprzeciwić samemu Bogu, żeby krytykować.
No i też samo to, jaka jest podstawa tego, że Kościół mówi, że ma władzę, no on twierdzi, że mają od Boga, w co ostatecznie i tak musimy uwierzyć. Nawet jeżeli wierzymy, jeżeli, nie wiem, mamy dowody na to, że ten Bóg istnieje, to nie ma to przełożenia na to, że Kościół akurat tego Boga reprezentuje. Mm-hmm.
No dokładnie, bo jak to sprawdzić? Już mówimy o konkretnej sytuacji, w której jesteśmy. No nie mamy dobrych powodów, żeby twierdzić, że Bóg katolików istnieje, a tym bardziej nie mamy dobrych powodów, żeby twierdzić, że Kościół katolicki jest jego narzędziem, bo to nawet wśród wielu chrześcijan jest spór, czy akurat Kościół katolicki w stolicą w Rzymie, w Watykanie jest tym, co faktycznie przekazuje boską wolę. Więc tu sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, bo mamy pośrednika. I tutaj naprawdę, Husarzu, nie widzę jakichkolwiek dobrych argumentów za tym, że Kościół ma jakiekolwiek prawo narzucać innym swoją wolę. Jeśli, tu tak jak Mike pisze, jeśli wierni się zgadzają na to wewnątrz tego Kościoła, to okej, ale państwo jako takie powinno też stać na straży możliwości wyjścia z tego kościoła. I to okej, no tutaj w Polsce to nie jest problem z kościołem katolickim, ale mamy różnego rodzaju sekty, które utrudniają wyjście ze swoich struktur, zastraszają swoich członków, czy na jakieś różne sposoby ich szantażują. I to jest rola państwa, żeby uniemożliwić takim organizacjom działanie. Ja tu nie mówię akurat o kościele katolickim, bo kościół katolicki tego problemu akurat nie ma. Jeśli chcesz wyjść z kościoła katolickiego, możesz, nie spłoniesz na stosie, ale jeśli dać prawo wymuszania kościołowi pewnych zasad, to by się stało oczywiste, że wyjście z kościoła, apostazja, jest równa karze. I to pewnie, i przez wieki to była bardzo dotkliwa kara za apostazję.
Tak, ja tutaj jeszcze nawiążę, bo padło na czacie pytanie, jaki jest telefon. Wyświetla się teraz na ekranie i przez cały odcinek na tej belce na dole krąży, ale powtórzę też na głos, bo może ktoś nas tylko słucha, a nie ogląda. 717230575. To jest telefon do stacji. Tam odbierze osoba, powie wam, co dalej robić, żeby trafić na wizję.
Pewnie tutaj
więc zapraszamy, dzwońcie jak najbardziej.
O, też Blondie, zadzwoń do nas. Naprawdę. Czy komentarz Blondie. Czytajcie sobie Biblię, to się dowiecie, a nie będziecie się ośmieszać. A odnosicie się do katolicyzmu, z którym Bóg nie ma nic wspólnego. Więc albo obrabiacie temat Boga, Biblii, albo katolicyzmu. To jest to, co przed chwilą nawiązałem.
Katolicyzm twierdzi, że ma dużo wspólnego z Bogiem, tak, Biblii, więc to nie jest nasz problem.
Tak, to nie jest nasz problem jako ateistów, tym bardziej ateistów w Polsce, gdzie domyślnym tak naprawdę i głównym wyznaniem chrześcijańskim, wyznającym Boga Mojżesza, jest właśnie katolicyzm. Więc my sobie możemy obgadywać cokolwiek chcemy. Możemy sobie zrobić odcinek o katolicyzmie, możemy sobie zrobić odcinek o islamie. To, że katolicyzm rozjeżdża się z Biblią, to nie jest nasz problem.
No tak, a w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o kontekście świeckości państwa lub państwie teokratycznym, tak, religijnym, co w kontekście Polski, no jest to katolicyzm, tak? No raczej nikt sobie nie wyobraża, że Polska będzie nie przestanie być krajem świeckim i się stanie krajem, nie wiem, zielonoświątkowym.
Albo
nie, że się stanie w sensie, że będzie opierała się na chrześcijaństwie biblijnym, a nie katolicyzmie, tak?
No tak, tak. Tutaj w Polsce to zagrożenie nie występuje. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Więc jak mówimy, Blondie, to nie jest nasz problem, ale chętnie o nim porozmawiamy. Zadzwoń i możemy przedyskutować temat, bo myślę, że tu akurat byśmy się zgodzili, że katolicyzm mocno odbiega od tego, co jest w Biblii, mimo że twierdzi, że jest na niej w dużej mierze oparty.
Tak, no jest wiele punktów, o których mógłbym długo mówić, gdzie katolicyzm się rozmija z Biblią.
Komentarz Arkadiusza Stawińskiego. Wrócimy do niego. Skoro Kościół katolicki i papież są nieomylni, a Roma locuta causa finita, to za co przepraszał Jan Paweł II, mówiąc przebaczamy i prosimy o wybaczenie? Niech mi to wyjaśnią nieomylni katolicy.
To jest
ciekawe, dobre pytanie, więc jak chcą nieomylni katolicy albo ci też omylni zadzwonić i wyjaśnić, tutaj zapraszamy. Znowu Husarz. Myślę, że to będzie ostatni komentarz od Husarza, żeby nie monopolizować naszego kanału. Z ciekawości zapytam, co sądzicie o aborcji. Pewnie uważacie, że powinna być legalna, ale o nie, Kościół zły, bo się narzuca, ale za zabijanie narodzonych dzieci już spoko. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia.
Ja myślę, że tu jest postawiona po prostu fałszywa dychotomia.
Tak.
Bo to, że my popieramy to, żeby aborcja była legalna, nie znaczy, że popieramy, żeby aborcja była nakazana, tak?
Dokładnie.
W kraju, w którym jest legalna aborcja, de facto, na to wskazują wszelkie statystyki, można chociażby na Holandię spojrzeć, rodzi się nie mniej, a więcej dzieci. Ponieważ są sytuacje, w których na przykład ciąża zagraża zdrowiu, czy dziecko by się urodziło chore, i te kobiety, które przeprowadziły aborcję, często decydują się na ponowne zajście w ciążę i urodzenie dziecka, ale już zdrowego, tak? A w wyniku tego, że aborcji nie przeprowadzono, kobieta na przykład zostaje bezpłodna i nigdy nie będzie miała drugiego dziecka, a na przykład po przeprowadzeniu jednej aborcji będzie miała trójkę.
Przerwę ci na chwilkę tylko. Tutaj pytanie do naszego działu technicznego, bo tutaj jeden z użytkowników pisze, że chce się dodzwonić, ale mamy jakieś problemy. Proszę, potwierdźcie to, czy mamy problemy techniczne, czy to problemy raczej u naszego widza. No i wracając do tematu, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, co my sądzimy osobiście, czy popieramy aborcję, czy nie, bo to jest kwestia, która nas osobiście nie dotyczy. Ani ja, ani Adrian nie będziemy w ciąży. Ten temat dotyczy przede wszystkim kobiet i nie ma sensu, żeby dwóch facetów rozprawiało o aborcji, zwłaszcza w tym temacie, więc...
Nawet jeżeli miałoby to takie, nie wiem, że bylibyśmy żonaci i nasze żony stały przed tą decyzją i mamy na to wpływ, to nawet gdybyśmy się wypowiedzieli, co my sądzimy, to my nie jesteśmy, nie wiem, jakąś reprezentacją polskich ateistów, nie? I to też nie ma znaczenia, tak?
Tak, to nie ma znaczenia, co my akurat o tym temacie sądzimy. No dobrze, myślę, że tutaj zakończymy ten temat. Czekamy na wasze telefony, dzwońcie 717230575. Zaraz dostaniemy.
A ja tak jeszcze miałbym sugestię do Blondi. Jeżeli nie chcesz do nas zadzwonić, to napisz nam maila na kontakt@stacjamyślnikateizm.pl, gdzie podasz nam konkretne współrzędne z Biblii, które powinniśmy przeczytać. Bo jeżeli mamy coś przeczytać, tak, no to jeżeli nie wiemy, na co konkretnie zwrócić uwagę, to nawet jeżeli przeczytamy całość, to niekoniecznie musimy zrozumieć, co miałaś na myśli. Ale jeżeli nam wskażesz konkretne cytaty, to nam to pomoże.
Tak, tak. Ja jestem naprawdę, Blondie, bardzo ciekawy, gdzie w Starym Testamencie jest napisane o państwie polskim. To napisz nawet teraz na streamie, my to bez problemu wyświetlimy, cytat konkretny z Biblii. Możesz nawet dać link do konkretnego wydania Biblii, bo może to akurat jest w konkretnym tłumaczeniu. I naprawdę jestem ciekawy, gdzie w Starym Testamencie jest opisane państwo polskie. To
ja
może być
ciekawy,
naprawdę
czy w nowym,
wielkie odkrycie.
Bo historycy byliby dumni. No.
Byliby
tekst
dumni.
Tak, między 6 a 4 wiek przed naszą erą mniej więcej się ocenia. Napisanie Starego Testamentu. Jeszcze tam niektóre cytaty są starsze, niektóre nowsze, ale no tak kompilacja się mniej więcej tak datuje. I wtedy wspomniane państwo polskie, które powstanie 1400 lat później, to w ogóle byłoby proroctwo, które się spełniło. To by był nawet ciekawy argument.
Bo mamy komentarz, że w Starym Testamencie jest opisane państwo polskie. Prosimy, naprawdę prosimy o konkretne miejsce w Starym Testamencie, gdzie to jest opisane. Dla mnie jako jednak człowieka, który czuje sporą więź emocjonalną z tym państwem, to by było naprawdę bardzo pokrzepiające, wiedząc, że nasza historia jest kilkutysięczna. Ciekawe.
No jeszcze się okaże, że o Polsce to akurat nie ma, ale o Wielkiej Lechii wspomina.
Tak. Zapomniałem. Jeszcze ten temat.
Tak, dzwońcie do nas, jak widzicie tutaj zespół techniczny potwierdził, telefon działa. 717230575. Co sądzicie o świeckości państwa? Co sądzicie o biblijnym pochodzeniu Polski?
O biblijnym pochodzeniu Polski, o biblijnym chrześcijaństwie. Więc dzwońcie, jak macie jakiekolwiek pytania. W aspekcie świeckości państwa też jest jeden temat, który akurat będzie niedługo, bo w tym roku mamy po raz pierwszy wolną Wigilię. mamy już 3 dni świąteczne, które są wolne. I co znaczące, wywalczyła tą wolną Wigilię lewicowa minister pracy. I jeśli mamy państwo świeckie, to pytanie, czy katolickie święta powinny być w ten sposób wyróżnione, że akurat w nie jest wolne, bo mamy kilka świąt państwowych, które też są wolne, ale przede wszystkim dni wolne występują akurat w katolickie święta. Czy to nie jest pewne złamanie właśnie tej świeckości państwa? Bo to zdecydowanie premiuje pewną grupę, bo muzułmanie nie mają wolnego w swoje święta. Żydzi nie mają wolnego w swoje święta. To promuje konkretną grupę wyznaniową.
No tak, no ja bym tu chcąc no pójść na rękę temu, że zdecydowanie większa część Polaków uznaje te święta, to bym zrobił jakąś możliwość wykorzystania dodatkowych dni urlopowych, ale ktoś, kto ma święta w innym okresie, mógłby nie wykorzystywać ich akurat w te dni.
Okej, okay, czyli zamiast...
Że masz dni 26 dni urlopowych, to na przykład by było, nie wiem, 40, licząc, okay, że tam 12 to są świąteczne, czy coś.
A ja tutaj stanę w obronie tego podejścia, że jednak wolne są święta, bo rynek pracy niestety w Polsce tak wygląda, że ktoś by musiał pracować. Wigilia została wolna, to została dodana wolna między innymi dlatego, że ktoś musiał w tę święto pracować. Ktoś musiał, później się spóźnił na świąteczną kolację, nie mógł spędzić tego czasu z rodziną i jakbyśmy zrobili tak, jak mówisz, to po prostu wiele osób, mimo że by chciało, nie dostałoby tego wolnego, nie mogliby tego spędzić ze swoją rodziną, a jednak ja jadę do rodziców na Wigilię, na święta. Mimo że jestem ateistą, mimo że nie pójdziemy na pasterkę, to dalej w jakiś sposób będziemy spędzać ten czas razem. I między innymi dlatego, że wszyscy mają wtedy wolne. Cała rodzina nie musi iść do pracy. Są te dni, które możemy spędzić razem. W tym pomyśle, co ty rzuciłeś, to by mogło nie być możliwe. Bo ludzie, część by i tak musiała pracować, żeby zapewnić to pewne działanie tych sklepów czy innych zakładów pracy. I tutaj jest podobnie, na przykład jak byli wszyscy Dzień Wszystkich Świętych, też wiele rodzin chodziło na groby, żeby wspominać swoich bliskich i niekoniecznie musieli być wierzący. Więc jeśli chodzi o przynajmniej niektóre święta, bo na przykład Sześciu Króli, jakby to pewien Ryszard powiedział, nie wiem dlaczego akurat jest wolne, ale takie święta jak Wigilia i Boże Narodzenie, święta, Dzień Wszystkich Świętych, ja bym jednak zostawił, mimo że jestem ateistą, bo to jest po prostu szansa dla wielu rodzin spotkać się, usiąść razem przy stole, porozmawiać, co przez cały rok może być trudne. A no co tak, śpiewają ateiści przy choince? Międzynarodówkę. Żartuję, to był żart.
Tak, mieliśmy już nie nawiązywać do husarza, ale zadał on bardzo ciekawe pytanie, które jak przemyśli, zrozumie, dlaczego to pytanie jest głupie. Bo zapytał, dlaczego matka ma decydować, czy dziecko się urodzi, czy nie. No właśnie, dlaczego matka ma decydować akurat, że dziecko się urodzi i nie przeprowadzać aborcji za każdym razem? To pytanie jest głupie. Dziecko nie jest podmiotem prawnym do osiągnięcia 18, rodzice za nie decydują. Koniec. Takie mamy prawo. Nie jest w stanie dziecko za siebie zdecydować, czy się urodzi, czy się przeprowadzi na sobie aborcję. Więc decyduje o tym matka. Proste. To nie wymaga wyższego zastanowienia się, że dlaczego matka miałaby nie decydować, a kto by miał decydować? Dziecko nie może.
Dobrze, myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Pierwszy odcinek na rozgrzewkę zrobimy trochę krótszy. Przypominamy, o rekrutacji. Cały czas szukamy osób, które będą z nami tak bezpośrednio współtworzyć ten projekt. Jeśli chcesz być osobą, która odbiera telefony od widzów, chcesz być realizatorem. O, chwila, bo widzę, że mamy telefon, więc jeszcze nie kończymy. Poprosimy o telefon.
Poprosimy linię numer 1. Halo, dzień dobry. Halo, czy się słyszymy?
Halo?
O, słyszymy halo? Się, super.
Tak.
Z tego, co tutaj nam zanotowano, Bożena, tak?
Tak, ja nazywam się Bożena.
Bardzo miło. Z czym do nas dzwonisz?
Tak troszeczkę się może spóźniłam z tym telefonem, bo mówiliście o tej polskości kościoła w pewnym momencie. Ja tylko chciałam się podzielić czymś takim, że kilka dni temu, może dwa dni temu, nie pamiętam dokładnie, oglądałam na kanale u Łukasza Wybrańczyka taką rozmowę z Kamilem Janickim. Kamil Janicki, historyk, mówi w tej rozmowie o historii Kościoła na terenie Polski. Napisał książkę, którą reklamował. Ja tej książki jeszcze nie przeczytałam, ale wszystko...
No i ja czytałem, więc ewentualnie mogę coś dopowiedzieć. Chociaż chociaż najnowszej nie czytałem. Czytałem Średniowiecze w liczbach. To jest poprzednia.
Aha, nie. Tak, a tutaj Dziesięcina. On właśnie... Kamil Janicki mówił o książce Dziesięcina. I właśnie tam były takie... on podawał takie informacje, że na przykład Kościół w Polsce wcale nie powstał w jednym czasie, że on powstawał stopniowo, że to, czy był kościół na danym obszarze, zależało od dziedzica, który miał tamte wsie, że to szlachta, szlachcic, jeśli chciał mieć, wcale nie z powodów duchowych, tylko bardzo często z powodów ekonomicznych, albo jeśli chciał mieć większą władzę nad swoim chłopstwem, zbudował kościół, tam ustanawiał księdza, który miał sprawować tą pieczę nad duszyczkami. Ten ksiądz dostawał ileś tam wsi razem z chłopami, którzy stawali się jego własnością. Ci chłopi odrabiali dziesięcinę, pracowali właśnie w ten sposób przedstawiciele kościoła bogacili się. Że wcale to nie było takie trudne, dlatego że Kościół powstawał w czasie, kiedy nie było ateistów, że wszyscy wierzyli w jakiegoś Boga, dlatego że to Bóg zsyłał burze, pioruny. Wszyscy mieli jakąś taką, jak on to nazywa, bojaźń Bożą, która prowadziła do takich absurdów, że jak na przykład chłopu zapalił się dom, to tego domu nie gasili, bo to była kara boska za jakieś tam grzechy. Też nie wiadomo, czy jego grzechy, czy jakieś tam, kogoś z rodziny, albo nawet kogoś ze wsi. Dlatego jeśli już powstał kościół w danej miejscowości, to była taka presja społeczna, żeby wszyscy tam chodzili, żeby nie było nikogo, kto by zasłużył na tę karę boską. Ja tylko tak chciałam zwrócić uwagę na te rzeczy. Książkę jeszcze przeczytam, ale tak sobie pomyślałam, że bardzo by fajnie było, gdyby Kamila Janickiego udało wam się zaprosić do stacji. Teraz sumuję swoją książkę, może by skorzystał z tego zaproszenia, to naprawdę mógłby być bardzo fajny odcinek, bo on sam jest bardzo interesującą osobą. Bardzo fajnie mówi i wie, co mówi, bo widzicie panowie, tutaj my rozmawiamy tak z wami, bo przecież znam was od lat w sumie, czy od miesięcy. Doskonale znacie Biblię, mówicie pod tym kątem. Ja mieszkam na wsi. U nas ludzie na wsi chodzą do kościoła z takich powodów, o których mówi Kamil Janicki. On te powody... I to wszystko po prostu nazywa po imieniu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj z mojej wsi czytał w ogóle Biblię, bo tutaj nie są, naprawdę ludzie w ogóle nie czytają żadnych książek. I po prostu są chodzą po to, żeby odprawiać jakieś rytuały.
Ja tu się wtrącę, bo muszę stanąć w obronie wsi. Sam jestem ze wsi, małej wsi w województwie dolnośląskim i ja Biblię czytałem. Ja wiem, że jest wiele naprawdę oczytanych, mądrych ludzi mieszkających na wsiach, więc tutaj muszę stanąć w obronie wsi, bo to jest też częsty stereotyp tutaj. Mieszkasz, Bożeno, na wsi i ja rozumiem pewne obserwacje, ale no, jestem przeciwny takiemu powielaniu pewnego stereotypu mieszkańca wsi jako tego niedouczonego, nieczytającego, chodzącego do kościoła tylko dlatego, bo pleban każe. To tak nie wygląda do końca. To tutaj trzeba według mnie no jednak bardziej to zniuansować.
To ja mogę nawet dać przykład mojej babci, nie? Starszej kobiety. Znaczy obecnie to ona ma demencję, jest w domu opieki, ale urodziła się na wsi, całe życie mieszkała na wsi i w jej domu zawsze była Biblia, aż zatłuszczona palcami, z fiszkami, z notatkami, wyczytana, że prawie kartki wypadały.
Aha, no ja myślę, że jestem w wieku tej twojej, jeśli nie, no myślę, że jestem starsza od twojej mamy.
34 rocznik, czyli 91.
A nie, no to jednak nie. Nie, to może, to znaczy widzisz, no cieszę się, że bronisz trochę tych ludzi, Marcinie, bo ja u wielu osób widzę taką prawdziwą wiarę w Boga, w to, że oni rzeczywiście wierzą w Boga, tylko że tą wiarę w Boga jakoś tożsamiają z wiarą w tego księdza, że oni, no, że to jest ten ksiądz, jest jakimś takim zastępcą Boga, namiestnikiem Boga, przecież tak. No ja tak nie uważam przynajmniej. Ja szanuję wiarę, bo jak byłam świadkiem takiej prawdziwej wiary, bo byłam świadkiem. W dzieciństwie też obracałam się wśród ludzi wierzących. Moja babcia mówiła, że gdybym była chłopakiem, to bym musiała zostać księdzem. Także no, wiecie panowie, to cieszę się, że może, że tak obroniłeś tych ludzi. No ja tutaj właśnie czasami rozmawiam z ludźmi ze wsi, niestety nikt z nich nie, z każdym, który, z kim rozmawiam, to jest mała wieś, to jest bardzo mała wieś, bo to jest w tym naszym powiecie najmniejsza wieś, ale każdy, z którym rozmawiam, to tak raczej telewizję Republika ogląda, niczego nie czyta. Młodzi, o młodych nie wiem, bo po prostu jestem w określonym wieku. Nie wiem, jak to wygląda u młodych. Natomiast jeśli chodzi o starszych, no to jednak nie ma tego czytania książek.
To jest akurat problem ogólnospołeczny. Tak, patrząc, jakie jest czytelnictwo w Polsce, to jest ogólnospołeczny problem i myślę, że no, ciężko powiedzieć, bo nie widziałem takich danych z podziałem na miejsce zamieszkania, no ale można śmiało powiedzieć, że w miastach książek ludzie również nie czytają.
Tak, tylko też akurat jeżeli chodzi o poziom czytelnictwa w Polsce, no to tutaj we wszystkich grupach wiekowych, we wszystkich właśnie miejscach spada. Natomiast to, że ludzie akurat konkretnie książek nie czytają, to też nie znaczy, że nie zdobywają wiedzy, bo obecnie bardzo popularną formą jest na przykład oglądanie jakichś programów na YouTubie, na przykład takiej stacji Ateist, stąd też ludzie czerpią wiedzę.
Z tym, że nikt z tych, których znam, nie korzysta z internetu, bo ja mam 70 lat i na wsi ludzie w moim wieku bardzo rzadko korzystają z internetu i nawet szczycą się tym, że nie mają, że nie potrafią, że nie lubią. Także wiesz, no tak troszeczkę to wszystko dosyć smutno wygląda. No dobrze, wiesz, ja nie jestem przygotowana do takiej dyskusji, bo nie chciałabym, powiedzmy, wgłębiać się w to. Ja tylko chciałabym powiedzieć o tym Kamilu Janickim.
Okej, okay. Dobrze, zanotowaliśmy.
Tak, będziemy próbować bardziej.
A widzę, że on jednak wiesz, jest wprawdzie na pewno bardzo zajęty na swoim kanale, ale widzę, że rozmawia z ludźmi teraz. Fajnie by było, jakby tutaj się pojawił. Tak sobie wyobrażam. Bo takie mam serce do tej waszej stacji ateizm, bo od lat tutaj jestem oglądaczką taką upartą.
Na pewno planowaliśmy do jakiegoś historyka uderzyć, a Kamil też jest bardzo dobrym tutaj kandydatem.
Tak, Kamil jest fajny. I być może byłby chętny, bo właśnie wiesz, bo tak trzeba wykorzystać może i tę chęć promocji książki, ten moment, prawda?
Tak, tak. Teraz jest dobry moment. Tak.
Postaramy się. Dziękujemy bardzo za telefon. Bardzo miło się rozmawiało. Dzwonię.
Dziękuję. Ja już kiedyś rozmawiałam u was na stacji z Betlejewskim. Opowiadał mi o wędrowie. Tak. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dzięki. No też pamiętam akurat ten odcinek z Rafałem, bo go realizowałem na backstage.
Pamiętamy. No dobrze. To teraz widzę, że nie mamy żadnych telefonów, więc myślę, że się jednak pożegnamy. Więc wracając. rekrutacja@myśligatejs.pl. Dołącz. Będziemy współpracować. Jaki dostaniesz przydział, to się okaże. Szukamy screenerów, czyli osób rozmawiających tutaj z dzwoniącymi, realizatorów, hostów, ludzi znających się na social mediach, grafików, słowem wszystkich, którzy mogą poświęcić trochę czasu i z nami tutaj podziałać, szerzyć ten pozytywny ateizm i tą pewnego rodzaju wiedzę między naszych rodaków.
Dokładnie. Jak czujesz, że ten temat leży ci na sercu, napisz na rekrutacja@myślnikateizm.pl. Znajdziemy dla ciebie zajęcie.
Tak jest. Zapraszamy też na naszego Patronite'a. Tutaj jak chcecie nas wesprzeć, to najlepiej właśnie przez Patronite'a. No i czyś o czym zapomniałem? Chyba nie. Więc dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy oglądającym, dziękujemy komentującym i widzimy się następnym razem. Cześć.
Tak, do zobaczenia. Cześć.